Moim waszym gościem jest Kinga Kończak-Czarnoczyńska, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry, Kingo.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o hejcie. Zaprosiłam cię dlatego, że to, co działo się ostatnio w sieci, ta fala komentarzy negatywnych, różnych opinii, która wylała się na Kasię Nawrocką, 7-letnią dziewczynkę, a mnie zaskoczyła, zszokowała. A ciebie?
Zaskoczyła, zszokowała i też przeraziła. Mhm. Bo to pokazuje, że niezależnie jakie to jest dziecko, czy to jest dziecko zwykłego Jana Kowalskiego, czy to jest dziecko przyszłego prezydenta, czy obecnie prezydenta, jest przyzwolenie społeczne na to, żeby móc atakować, krzywdzić.
No to przyzwolenie, żeby atakować i krzywdzić, jest od długiego czasu. Widzimy, co się dzieje w sieci, ale wydawało mi się, że gdzieś jednak z tyłu głowy ci, którzy to robią, tak zwani hejterzy, no mają jakąś tą granicę ataku. A tu się okazuje, że czy to jest 7-latka, czy 7-latek, czy 6-latek, tej granicy de facto nie ma.
W internecie generalnie jest łatwiej o anonimowość i takie ukrycie siebie samego i przekraczanie granic, brak odpowiedzialności za słowo.
Okej, okay, no są już pewne przepisy, które pewnie to regulują. Cały czas to prawo nie jest jeszcze doskonałe, ale z drugiej strony sobie myślę, no przecież nie będziemy ciągle wytaczać sprawy osobom, które przekraczają jakąś granicę, bo po pierwsze sądy byłyby zawalone takimi wnioskami, zażaleniami i różnymi sprawami, a po drugie dalej to prawo jest niedoskonałe. I zanim porozmawiamy o hejterach, to jeszcze wróćmy do Kasi Nawrockiej, do tej 7-letniej dziewczynki, ale równie dobrze może to być inna osoba, rodzica, który pełni jakąś funkcję publiczną. Bo de facto ta 7-latka, jaki ona ma wpływ na to, co wykonują jej, jaki zawód wykonują jej rodzice, w tym przypadku ojciec, jakie ma poglądy polityczne, a jednak ta fala komentarzy dotyczy jej.
Najłatwiej jest
zaszufladkować?
Zaszufladkować, ale też uderzyć w rodzinę, w atak na rodzinę w celu zrobienia krzywdy, na przykład politykowi, w przeżyciu albo w głowie hejtera ma sens.
Dlaczego?
Natomiast to robi bardzo dużą krzywdę dziecku, niewinnemu dziecku, które nawet nie wie, dlaczego tam się znalazło.
No, być może Kasia nie czyta jeszcze komentarzy i nie czyta opinii, ale przyjdzie taki moment, że będzie chciała bardziej zajrzeć do sieci, będzie dorastała i będzie czytała te nieprzychylne opinie o sobie. Co to może spowodować?
Jeżeli na tym etapie albo w przyszłej, niedalekiej przyszłości nie zostanie zaopiekowana specjalistyczną opieką psychologiczną, psychoterapeutyczną, prawdopodobnie to będzie budziło w niej lęk, brak poczucia własnej wartości, brak zaufania do rówieśników, przyjaciół, znajomych, może nawet obiektów pierwszych, obiektów rodzicielskich. Mhm. Tak może mieć każde dziecko, nie tylko Kasia Nawrocka.
No i teraz pytanie, jak z tym walczyć? Jaką rolę powinni tutaj spełnić rodzice, żeby to, o czym mówisz, to bezbronne dziecko, które zostało zaatakowane, nie odczuwało skutków hejtu?
Na początek edukacja. Edukacja już na samym początku w ogóle rozpoczynania nauki szkolnej. Może jeszcze nie przedszkolnej, ale już nauka szkolna, bo tam już dzieci mają kontakt z internetem. Często pojawiają się w internecie, już grają w jakiekolwiek gry. Często nastolatki właśnie w wieku 10 lat już zakładają sobie konta społecznościowe, nie mając jeszcze tego określonego wieku, od którego można mieć konto społecznościowe, i rodzice tego nie monitorują, szkoła tego nie monitoruje, a tu jest właśnie potrzebna współpraca zarówno szkoły, rodziców, monitorowania i jakby na początek edukowania dzieci, czym jest w ogóle zagrożenie i niebezpieczeństwo ze strony mediów społecznościowych w ogóle używania internetu.
Mhm. Czyli edukacja to jest podstawowy punkt zarówno w rodzinie, jak i w szkole. A czy jakbyś miała tak scharakteryzować, czy ten atak, hejt, negatywne opinie kierowane wobec dzieci, on się różni i jest inny od takiego ciosu słownego wymierzonego w osobę dorosłą, czy nie? Czy odczuwalne skutki są podobne?
Mechanizm jest podobny. Natomiast jeżeli chodzi o hejt wobec dziecka, dziecko nie może się bronić, nie ma tarczy ochronnej, nie jest przygotowane na to, że może być zaatakowane. Dorosły jednak ma jakieś doświadczenia życiowe, spotyka się na co dzień z różnymi sytuacjami, trudami życia dnia codziennego. Dziecko nie ma świadomości nawet, że to jest hejt albo że to jest jakiś atak na to dziecko. Nie rozumie, dlaczego ktoś w ten sposób zareagował.
Na jego zachowanie, na jego emocjonalność być może.
Na jego zwykłą spontaniczność.
Spontaniczność.
Dziecięcą.
Wracając jeszcze do Kasi Nawrockiej, bo od tego przykładu wyszłyśmy, aczkolwiek może to dotyczyć wielu innych dzieci znanych osób i nie tylko znanych. Czy dziecko w wieku lat 7 zachowujące się tak, a inaczej, że jednak nie potrafi czasami skupić uwagi, jest rozproszony, jest właśnie to spontaniczne, o czym wspomniałaś. Czy to jest jakieś nienaturalne zachowanie?
To jest w zupełności naturalne zachowanie. Tak się zachowują dzieci, tak sobie radzą ze swoją niecierpliwością na przykład. Nie są w stanie przez dłuższy okres czasu jakby stać nieruchomo i też być zaangażowane w to, co są zaangażowani dorośli na przykład. Samodzielnie sobie organizują ten czas.
To dlaczego my dorośli wychodzimy z takiego założenia i takiego przekonania, że patrząc na to, co się dzieje, na pewne zdjęcia i sposób zachowania takiego dziecka, myślimy o sobie, jakie niewychowane?
To jednak jest ograniczone myślenie. To, że dziecko jest niewychowane. Dziecko, można powiedzieć, że dziecko jest niewychowane, jeżeli w jakiś konkretny sposób będzie nieuprzejme do osoby starszej na przykład, tak? Takie zwykłe przykłady. Ale w momencie, kiedy dziecko, tutaj przykład Kasi i zachowywania się spontanicznego. Ona się dobrze bawiła. Tak naprawdę ona tam się gdzieś na tych scenach, ona się dobrze bawiła. Fajnie sobie spędzała czas blisko swoich rodziców.
Trochę jakby podzielała tą radość rodziców, która wtedy panowała pewnie na scenie, czy w danej sali, czy przy innych wydarzeniach. Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą, że patrząc na księcia Louisa, który ma przeróżne miny, właściwie wachlarz różnych min i różnych zachowań, co mamy okazję widzieć i w mediach społecznościowych i na innych portalach, sobie myślimy często, jaki uroczy mały chłopiec, wymykający się spod tej kontroli etykiety królewskiej i nawet bym powiedziała, to w nim lubimy, a patrzymy na Kasię Nawrocką i jest fala hejtu. Z czego to wynika? Oprócz tego, że mamy podzielone społeczeństwo politycznie.
To może wynikać z tego, że mamy ograniczone kulturowo społeczeństwo i my możemy, patrząc na Louisa, możemy i to, w jaki sposób społeczność Wielkiej Brytanii się odnosi do dziecka i jego rodziców, możemy się uczyć, jak
akceptować?
Jak akceptować, jak rozumieć małe dziecko, jak czerpać też radość z tego, że to dziecko też może uczestniczyć w życiu rodzinnym swoich rodziców.
A dlaczego jest tak, że w internecie łatwiej przekraczamy granice? Przecież dzisiaj jest taka sytuacja, że my de facto każdego jesteśmy w stanie namierzyć. Nawet jeżeli podaje się anonimowo.
To jest też tak, że społeczeństwo nie jest do końca świadome, że możemy namierzyć każdego i że łatwo jest takie przyzwolenie, że łatwo jest się ukryć, być anonimowym, a jeżeli jestem anonimowy, to mogę przekraczać granice, mogę wyrażać swoją opinię na dany temat, jak chcę.
Mhm. A nie jest tak, że my się przyzwyczailiśmy po prostu do hejtu i czasami nawet już na to nie reagujemy?
Troszkę się przyzwyczailiśmy do hejtu i rzeczywiście tak jest, że przestajemy reagować na hejt, co jest niebezpieczne, dlatego że brak reakcji online, w internecie na hejt daje też przyzwolenie sprawcom na realizowanie tych ataków agresywnych.
Czasami spotykam się z taką opinią, że może warto czasami odpuścić, właśnie nie reagować, żeby nie napędzać tego hejtera w tej jego spirali nienawiści, żeby nie wyzwalać w nim właśnie takiego poczucia, że jest ważne, że jest w centrum uwagi. Pytanie, jak lepiej reagować z takiego punktu widzenia psychologicznego?
To zależy. Z jednej strony rzeczywiście, jeżeli to jest jakaś jednorazowa sytuacja, gdy ktoś się rozpędził, przekroczył granicę, ale gdzieś dalej z rozmowy wynika, że jest jakaś refleksja, można odpuścić i tego nie piętnować. Natomiast jeżeli przemoc eskaluje, to tutaj nie powinniśmy mieć żadnych oporów. Tutaj musimy reagować i współpracować z instytucjami, ze szkołą, z rodzicami, tak żeby udokumentować tą rozpędzoną skalę emocji skierowaną do dziecka.
Ty pracujesz z młodymi osobami.
Z młodzieżą.
Z młodzieżą. Z jakimi najczęściej problemami do ciebie przychodzą? Czy ten hejt jest równie często podnoszonym tematem terapii, rozmów, które z nimi prowadzisz?
Tak, hejt też jest tematem podnoszonym podczas sesji psychoterapeutycznych. Jest też tak, że ja też jestem biegłym sądowym i nachodzi mi taki przykład pacjenta badanego, gdzie rzeczywiście media społecznościowe były użyte wobec niego w taki sposób, nawet bym powiedziała, zorganizowanej grupy osób, które podszywały się pod różne nieprawdziwe konta, pisząc na temat tego konkretnego badanego różne trudne rzeczy, z których tak naprawdę on sam nie mógł się wyplątać. Rodzice mu nie wierzyli. Szkoła też nie wierzyła. Bardzo trudny czas, taki psychiczny przeszedł badany pacjent. Jedyną osobą, która tak naprawdę wierzyła w to, co on mówi, była jego koleżanka rówieśniczka.
A z czego to wynikało? Z jakiej zazdrości? Z tego, że był nieakceptowany przez grupę rówieśniczą? Z pokazania wyższości swojej kolegów czy pewnej grupy? Z czego to wynikało? Na tyle, na ile możesz powiedzieć.
To był chłopiec, który odnosił sukcesy w zakresie olimpiady matematyczne, wszelkiego rodzaju olimpiady. Jakby dalej nie będę rozszerzać, tam był jeszcze większa trudność, jeszcze większy kłopot, bo to było powiązane też z nieetycznym zachowaniem nauczyciela. Ale jedyną osobą, wrócę jednak do tego, jedyną osobą, która mu wierzyła, była jego koleżanka rówieśniczka. W momencie, kiedy inne konta społecznościowe pisały, bo też się podszywały za niego samego, pisały różne rzeczy, tam była bardzo uwikłana sytuacja i pisały na tego konkretnego chłopca i przeciwko temu konkretnemu chłopcu i potem prezentowano, że to jest jego negatywne zachowanie.
A to już bardzo skomplikowana sprawa.
Ale jednak chcę powiedzieć, że dopiero po tym, jak przyznał się, że inaczej, jak koleżanka dostała również wiadomość z tego nieprawidłowego konta, nieprawdziwego konta, treść informacji, znając swojego przyjaciela, rozpoznała, że to nie on pisał, bo mój kolega pisze w inny sposób. To na pewno nie on pisał.
Mhm.
I dopiero od tego momentu, kiedy ta dwójka młodych dzieci, którym dzieci, powtarzam to, 14 lat, 13-14 lat to są jeszcze dzieci, przyszła do psychologa, pedagoga i powiedziała, to naprawdę to nie ten kolega, to nie ta koleżanka. Proszę to sprawdzić, prosimy o pomoc.
Czyli tutaj akurat w porę, można powiedzieć, pewnie tak z opóźnieniem, ale jednak w porę, gdzie zareagowała i zainterweniowała, że dała wiarę temu swojemu przyjacielowi. Ale od razu mi się nasuwa pytanie, kto częściej hejtuje dzieci i młodzież? Czy oni sami wzajemnie, siebie, czy jednak dorośli, którzy muszą dać jakiś wyraz swoich negatywnych emocji wobec właśnie, w tym przypadku zaczęliśmy od przypadku Kasi, ale to może de facto dotyczyć się dziecka każdej znanej osoby czy pełniącej funkcje publiczne. I nie tylko.
To już chyba drugi taki przypadek, bo można powiedzieć, że Kasia również była tak naprawdę hejtowana przez dorosłych. I tutaj rozpoczęcie hejtu mojego pacjenta też było, rozpoczęło się od osoby dorosłej.
Co jest takiego w... Powiedziałeś, że to jest drugi przypadek i zdarza się tak, że te dzieci są hejtowane przez osoby dorosłe. No to pytanie, które się nasuwa, to kim muszą być ci dorośli? Jakie muszą mieć deficyty w sobie, jeżeli można tak to ująć, żeby hejtować dziecko?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę sobie, że to już jest, to już musiałaby być osoba zaburzona.
Mhm.
Jak ty mówisz o deficytach, to od razu nasuwają się deficyty poczucia własnej wartości, czyli jakiegoś odizolowania, niezauważenia, braku uwagi, braku akceptacji samego siebie albo też przez społeczeństwo i chęć zwrócenia na siebie uwagi w ten sposób, ponieważ inaczej nie potrafią.
A spotkałaś się czasami z takim określeniem, że dziecko przychodzi na terapię, czy rozmawia z tobą i mówisz, że jest często hejtowane, źle się z tym czuje, a na przykład dorośli czy rówieśnicy mówią, daj spokój, przesadzasz.
Dokładnie tak. Chociażby wracając do tego pacjenta. Nikt mu nie wierzył. Łącznie z tym, że owszem, pani psycholog i pedagog zainteresowały się sprawą w szkole, natomiast wciąż nie dawały wiary, czy to jest prawda, bo wszystkie informacje dookoła były skierowane przeciwko temu chłopcu. Dopóki rzeczywiście nie trafił do mnie, porozmawialiśmy tak naprawdę od samego początku, łącznie z też o, wówczas rodzice też byli poproszeni na rozmowę, co się takiego działo, że oni, nawet jak syn mówił im o tym, co się dzieje, oni nie dawali im wiary, że on mówi prawdę. Wierzyli innym nauczycielom, wierzyli innym osobom, a nie dawali wiary swojemu dziecku.
Skoro rodzice nie dają wiary, skoro nauczyciele nie dają wiary, osoby dorosłe i tak dalej, wszyscy są przeciwko, No to jest taki bardzo skrajny przypadek, o którym mówisz, tak? Ale idąc nawet półśrodkiem, jeżeli inne osoby nam nie wierzą i zostajemy z tym sami, mówimy o młodzieży, o dzieciach, to jakie mogą być długotrwałe skutki psychologiczne takiego wyśmiewania się czy hejtowania dzieci?
Możemy o tym mówić już w kategoriach traumy. Dzieci często, mój pacjent miał do momentu, kiedy wreszcie ktoś mu nie uwierzył, miał myśli samobójcze.
Tak?
Aż tak. Myślał o tym, żeby nikt mi nie wierzy, jestem nikim, jestem bezwartościowy.
Mhm. Czyli następuje pewnego rodzaju bardzo silna izolacja.
Izolacja, degradacja, brak zaufania do siebie, do innych właśnie, do innych obiektów.
Jak to przerwać, jak to przełamać?
Tutaj akurat właśnie była dobra, miał ten chłopiec dobrą relację z przyjaciółką, z którą często pisał i jakby też ona wyłapała, że inne treści tych komentarzy, czy maili, czy wiadomości nie są prawdziwe. To nie jest sposób pisania kolegi, tak? Mhm. Tutaj nie będę podawać imion, natomiast dajmy na to, że Basia mówi, że Zdzisiek nie jest, że to nie jest pismo Zdziśka. Zdzisiek pisze zupełnie inaczej. I tutaj było pierwsze połączenie, pierwsze wsparcie tego dziecka. Od tego momentu tak naprawdę można budować poczucie zaufania u chłopca, zawierzyć.
Zaufania też do dorosłych. Takie badanie, które tutaj też mi podsunęłaś wcześniej w rozmowie ze mną, to są badania z maja 2025 roku, które pokazują, że prawie 54% nastolatków doświadczyło cyberprzemocy, a częstotliwość miała bezpośredni związek z poziomem traumy nastolatka. To są bardzo wysokie dane.
Tak.
Nawet bym powiedziała, że zatrważające.
Zatrważające, a do tego jeszcze przynajmniej 1% nie jest świadomy w ogóle zagrożeń, które czyhają w mediach społecznościowych.
Mhm. Jak to może się objawiać, że są takie łatwowierne te dzieciaki, ci nastolatkowie, że co masz na myśli mówiąc, że 1 czy kilka procent tych dzieci nie jest w ogóle świadoma zagrożeń?
No nie, to znaczy, że dosłownie nie jest świadoma zagrożeń, bo internet dla dzieci, młodzieży jest miejscem, gdzie można wreszcie jakby poczuć się wolnym.
Mhm.
Już pomijając gry, różne media społecznościowe, TikToki, prezentowanie siebie, nagrywanie, to daje poczucie jakiegoś uwolnienia, spełnienia. Natomiast nie ma w tym zakresie psychoedukacji jakiejś profilaktyki, jakie są konsekwencje korzystania z takiego nieodpowiedzialnego właśnie korzystania z internetu.
No dobrze, dzieciaki lubią się nagrywać, lubią relacjonować czasami swoje życie, lubią się bawić w youtuberów, czasami lepiej, czasami gorzej, w zależności od tego, kto ma jakie predyspozycje. I z drugiej strony, jeżeli mają taką potrzebę wyrażania się w sieci, nagrywania, pokazywania swoich filmików, oczywiście przy dopuszczalnej granicy wieku, no to też muszą być, mieć jednak z tyłu głowy, że ktoś za chwilę może to skomentować. I ktoś im powie, no ale wiesz, no trzeba mieć dystans do siebie, to są tylko słowa. To usprawiedliwia atak? To usprawiedliwia to, że mogą czuć się źle, no same jakby publikując pewne treści, czy nie?
Dzieci nie są edukowane w zakresie odpowiedzialności za swoje słowa, które tam umieszczają. I to jest jeden z głównych problemów.
Czyli tak samo jak dorośli, ta granica się obniża, bo skądś muszą czerpać pewne też i wzorce, i patrząc na to, co się dzieje, po prostu nasiąkają złymi wzorcami.
Tak. Od rodziców.
Od rodziców, od sieci.
Najczęściej obserwując dorosłych.
Pytanie tylko, czy hejt może tak samo ranić jak na przykład bezpośredni atak? To są porównywalne skale.
zaatakowani bezpośrednio mogą się jednak obronić, mogą zwrócić się do nauczyciela, do rodzica i jest jakaś ewentualna interwencja, zewnętrzna pomoc. Natomiast w internecie ta ewentualna pomoc jest raz, że odroczona. Często sprawca ma poczucie bezkarności, braku bezpośrednich konsekwencji. Nie można się bronić. Nie można się bronić tak wprost.
Jaką byś postawiła diagnozę naszemu społeczeństwu, że jesteśmy w stanie wyśmiewać się z dziecka lub w szerszym kontekście w ogóle z dzieci, których nie znamy?
Jesteśmy społeczeństwem, które jest odindywidualizowane. To znaczy, że łatwo jest obnażyć z uczuć, z człowieczeństwa, z empatii osoby, której nie znamy, nie możemy spojrzeć jej w oczy, nie możemy mówić do niej wprost. I wówczas uruchamiają się mechanizmy, które nie mają braku współczucia, jak ta osoba będzie się czuła i jak, którą obmawiamy, czy krzywdzimy, czy atakujemy.
Mhm. A jak budować odporność psychiczną w takim przypadku u dziecka? Jakie tu wdrożyć pewne mechanizmy, żeby to dziecko wiedziało, że jest bezpodstawnie atakowane?
Żeby wiedziało, że jest bezpodstawnie atakowane?
No tak, bezpodstawnie atakowane, żeby potrafiło się w jakiś sposób też obronić, żeby znalazło jakby swoją równowagę i nie obniżyło to, ten hejt nie obniżył w poczuciu tego dziecka własnej wartości.
Na początek to zwykle to ta miłość, akceptacja w domu. Poczucie bezpieczeństwa, jakoś, aby to dziecko samo w sobie było w stanie czuć się pewnie w swojej tożsamości, wśród swoich bliskich, to na początek. Rodzice powinni współpracować ze szkołą. Szkoła mogłaby prowadzić profilaktykę, ale też i wsparcie w ramach ewentualnych traum w tym zakresie, które miałoby polegać na tym, żeby dziecko mogło w sobie kształtować rezyliencję, czyli taką umiejętność odbudowywania swojej struktury psychicznej pomimo ataków. Umiejętność dostosowywania się do trudności dnia codziennego, do zmian, które nas otaczają.
No pewnie mając takie umiejętności będzie łatwiej mu również w życiu dorosłym, bo ten hejt czy różne nieprzychylne i niekorzystne dla niego sytuacje będzie łatwiej mu przejść. Kończąc rozmowę o hejcie, bo tych wątków jest zdecydowanie więcej, chciałam cię jeszcze o jedną rzecz zapytać. W momencie, kiedy jesteśmy świadkami, społecznymi świadkami pewnego ataku na dzieci, osób znanych, albo na pewne sytuacje, które się wydarzają w naszej przestrzeni, niekoniecznie medialnej, reagować? Czy jednak nie dawać hejterowi tego poczucia pewnej sprawczości, nie nagłaśniać?
Oczywiście, że reagować. Jeżeli to dotyczy dziecka, nastolatka, osoby, która, przede wszystkim osoby, która nie jest w stanie się sama obronić, trzeba reagować. Korzystać z pomocy instytucjonalnej i zareagować.
Potrzebna pewnie jeszcze jest zmiana systemu edukacji w szkołach i współpracy, to co powiedziałaś, z rodzicami, ale wszystko małymi krokami. Bardzo dziękuję, Kinga, za rozmowę. Mam nadzieję, że przy okazji kolejnego tematu już nie będziemy mówić o hejcie, ale o innych, może milszych rzeczach dotyczących nastolatków. A czy dzieci, a może o bardziej rozbudowanej świadomości dorosłych, jak nie krzywdzić siebie i swoich najbliższych.
Dziękuję.